Witam Państwa, Lech Pilarski. Nowa kampania wyborcza ruszyła z kopyta. Wiemy, że wybory odbędą się 28 czerwca. Chyba nie obędzie się bez drugiej tury, a ta nastąpić powinna 12 lipca. Zatem gorący okres w polityce. Po chwilowym spadku jej temperatury teraz nabiera ona nowego tempa. Gorąco było w minionym tygodniu także w parlamencie. Przede wszystkim chodzi o wotum zaufania dla rządu, a także odrzucenie wniosku opozycji o dymisji dla ministra zdrowia. W weekend pojawiła się także informacja o ewentualnym wycofaniu prawie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Część tego kontyngentu mogłaby pojawić się w Polsce. Czy to wzmocni nas, szczególnie wobec Rosji? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A jesteśmy połączeni dzisiaj z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam pana redaktora.
Z posłem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Truskolaskim.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Oraz z szefem SLD na Podlasiu Piotrem Kusznierukiem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Jeśli panowie pozwolą, to ja zajrzę do najnowszego, opublikowanego niedawno sondażu CBOS-u. Z badania wynika, że największym poparciem cieszy się Andrzej Duda. Chce na niego głosować prawie 49% wyborców. Na drugim miejscu Rafał Trzaskowski, ponad 16%. Trzecie miejsce w sondażu należy do Szymona Hołowni, ponad 10%. Robert Biedroń to niecałe 2%. To pierwsze komentarze, Mariusz Gromko.
Rzeczywiście sondaże, wielu sondażowni pokazują dużą przewagę prezydenta Andrzeja Dudy nad pozostałymi kandydatami. Możemy również zaobserwować wzrost poparcia dla kandydata Platformy Obywatelskiej, ale to wiąże się przede wszystkim z efektem nowości. Jak wiemy, wcześniej nie startował. Startowała pani Małgorzata Kidawa-Błońska, został zamieniony. No, być może w niezbyt elegancki sposób pozostawiono panią Kidawę-Błońską, ale nie o tym. Ja wierzę, że sondaże pokazują dobry trend i wierzę, że po najbliższych wyborach prezydentem Polski na kolejną kadencję zostanie prezydent Andrzej Duda.
Krzysztof Truskolaski.
Rzeczywiście w ostatnich dniach mamy bardzo wiele sondaży, no i w większości z nich, a nawet we wszystkich, pan Andrzej Duda, obecny prezydent Polski, no nie ma tego wyniku powyżej 50%, co nas oczywiście bardzo cieszy i to pokazuje, że w wyborach za 2,5 tygodnia najprawdopodobniej będzie druga tura. Bardzo nas też cieszy, że większość sondaży pokazuje, że Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, ma już ponad 27% poparcia.
No ale CBOS pokazał 16 z kawałkiem, co oznacza, że w stosunku do poprzednich badań jest spadek no prawie 10-punktowy, to sporo.
Panie redaktorze, wczorajszy sondaż dla WPPL 26,6, 42,7 Duda. Chciałbym przypomnieć, że CBOS jest powiązany z spółkami Skarbu Państwa, więc panie redaktorze, no CBOS zawsze będzie trochę bardziej przychylny władzy, ale tutaj musimy patrzeć na trend, musimy patrzeć na średnią sondaży, a nie tylko na jeden sondaż. Trend pokazuje, że pan Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, jest cały czas w tym trendzie wzrostowym, więc jego sondaże rosną.
Zresztą, na razie zbiera podpisy i idzie to całkiem sprawnie.
No, rzeczywiście, w samym województwie podlaskim na koniec wczorajszego dnia mieliśmy ponad 15 tysięcy podpisów. Już dzisiaj tych podpisów dużo przybyło. Mam nadzieję, że zamkniemy licznik na 20 tysiącach, a chciałbym tylko porównać, że w trakcie zbierania podpisów na panią marszałek Kidawę-Błońską, tych podpisów było praktycznie dwa razy mniej, więc rzeczywiście widać entuzjazm, widać zaangażowanie, no i widać takie poruszenie społeczne, co jest dla nas najważniejsze. Ludzie odzyskali nadzieję, Rafał Trzaskowski pokazuje, że może zastąpić Andrzeja Dudę na fotelu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Teraz Piotr Kusznieruk. Jak pan analizuje te wyniki? Bo poparcie Roberta Biedronia, tak przynajmniej z tych wskazań sondażowych, jest na granicy błędu statystycznego.
Znaczy, zaczekajmy na wybory.
No jeszcze macie parę dni, że można zamienić kandydata i do 10 czerwca zebrać podpisy, jakby się sprężyć tak jak Koalicja Obywatelska.
Z pewnością zebranie 100 tysięcy podpisów dla żadnej dużej partii nie jest specjalnym wyczynem. Myślę, że tak jak w przypadku Roberta Biedronia zebraliśmy tutaj około 15 tysięcy podpisów, tak pewnie na innego kandydata byśmy zebrali też te podpisy. Natomiast no, nastąpiła nowa sytuacja w wyborach. Jeden z kandydatów zamienił się z inną kandydatką. My nie zdecydowaliśmy się na dokonywanie zmian. Jest efekt nowości, pojawiło się trochę zamieszanie w sondażach, poczekajmy na główny sondaż, czyli na wybory. Zobaczmy, jakie poparcie w rzeczywistych wyborach w pierwszej turze uzyska pan Robert Biedroń. My nie będziemy dokonywać zmian.
Ale nie żałuje pan tego? Tak szczerze.
No, decyzje są takie, jakie są. Wydaje mi się, że Robert Biedroń...
No, ale czasami są decyzje, których człowiek żałuje. I pytanie, czy żałujecie?
Nie sądzę. To znaczy zobaczymy, jak, że tak powiem, progresywny kandydat sobie poradzi w tych wyborach. Sprawdźmy to, damy zapewne sobie jakoś tam radę. Warto sprawdzić tego kandydata.
Panie redaktorze, może warto tak też przypomnieć, jakim zapleczem dysponuje na Podlasiu Andrzej Duda, bo warto przypomnieć, że zebraliśmy podpisów popierających kandydaturę Andrzeja Dudy ponad 80 tysięcy głosów. W skali całego kraju zbliżyliśmy się do 2 miliona podpisów. Jest to wynik, który nigdy dotąd nikomu nie udało się zebrać i warto też to podkreślać, że bardzo dobrze oceniany jest pan prezydent Andrzej Duda i to też rokuje nadzieję, a graniczącą z pewnością, że pozostanie prezydentem na kolejną kadencję.
Pytanie, teraz już sam o sam przebieg kampanii. Czy będziemy mieli do czynienia z kolejnymi propozycjami, dofinansowaniami typu dodatek urlopowy i tym podobnie, po to, żeby przeciągnąć czy przyciągnąć elektorat? Mariusz Gromko.
Panie redaktorze, Andrzej Duda dał się poznać jako sprawny gospodarz. Wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości dbaliśmy zarówno o wydatki w sferze socjalnej, tutaj nasze sztandarowe programy 500+, 300+, Maluch+, szły równocześnie z innymi wielkimi projektami.
I tak no, samo... Ale dał się też poznać Andrzej Duda jako zdolny szafarz obietnic.
No nie, obietnice były.
Analizuję tutaj, które zostały zrealizowane, które nie, tylko że takowe obietnice były.
W każdym bądź razie cały czas idziemy do przodu i pan prezydent zaproponował tak zwany plan solidarnego rozwoju, którego celem jest stworzenie miliona nowych miejsc pracy i cały plan Andrzeja Dudy, tak zwany plan Dudy, opiera się na czterech filarach. Są to inwestycje strategiczne, inwestycje lokalne, inwestycje w zdrowie i inwestycje w środowisko lokalne. Więc to są instrumenty, które cały czas będą wspierać rozwój Polski zarówno na płaszczyźnie ogólnokrajowej, jak również na płaszczyźnie lokalnej, bo wiemy, że również należy wspierać samorządy, bo to jest nasza mała lokalna ojczyzna i tutaj rodzi się bardzo dużo, dużo potrzeb. Wiemy, że są takie potrzeby i to będzie też wspierane w przyszłej kadencji znacznie bardziej niż do tej pory.
Krzysztof Truskolaski, no widzę, obserwuję kandydaturę pana Trzaskowskiego i no, przestał się wypierać różnych społecznych pomysłów, które zastosowano, wdrożono w naszym kraju, a nawet je bardzo aktywnie wspiera.
Tutaj jeszcze jeden odnośnik do pana senatora Gromki. Czyny, nie słowa. Tych słów naprawdę mieliście bardzo dużo. Wasz kandydat, prezydent Andrzej Duda, też dużo mówi, ale niestety mało realizuje. Mówi pan o współpracy z samorządami. To dlaczego nie pan prezydent nie wsparł samorządów w trakcie, gdy obniżaliście podatki? Bardzo dobrze, że podatek PIT został obniżony z 18 na 17%, ale głównym negatywnym beneficjentem tego obniżenia są właśnie samorządy. Miasto Białystok w kwietniu, rok do roku, porównanie 2019 i 2020 straciło 40% dochodów właśnie przez to, że te podatki obniżyliście. Jeżeli obniżacie podatki, to nie kosztem samorządu. To rząd, który wymyśla te pomysły i je realizuje, powinien wziąć na siebie główną odpowiedzialność, a nie samorząd. Więc jeżeli mówi pan o tym, że Andrzej Duda chce współpracować z samorządem, to proszę to pokazać, a nie cały czas podkładać kłody samorządom.
Jeżeli chodzi o kandydaturę... Rozumiem, że krytykuje pan program zwolnienia osób, młodych osób do...
Nie, panie senatorze, ale pan chyba mnie nie słyszał. Powiedziałem, że jestem za tym, aby obniżać podatki. No, mam nadzieję, że również VAT zostanie obniżony, bo pan prezydent Andrzej Duda obiecał, że VAT będzie na poziomie 22%, a jest 23%. I miał możliwość go zmienić, bo była ustawa w Sejmie, aby tą stawkę zmniejszyć do 22%, ale niestety nic z tym nie zrobił. W trakcie kryzysu, który teraz będziemy mieli, tą stawkę VAT zdecydowanie trzeba zmniejszyć. Chciałbym tylko pokazać przykład naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy zmniejszyli VAT chyba o 3 punkty procentowe, jeżeli się nie mylę, więc mam nadzieję...
Niemcy w ostatnich 20 latach co roku mieli nadwyżkę budżetową i to wielomiliardową.
Wspaniałą sytuację budżetową.
No, ale nie rzędu kilkudziesięciu miliardów euro.
Ale panie redaktorze, ale jeżeli...
Kropkę postawmy.
Tak.
Panie pośle, tylko jednym zdaniem. Skąd taka lubość do utrzymywania tych dodatków socjalnych, które zostały wprowadzone do tej pory?
Panie redaktorze, to nie chodzi o lubość, to chodzi o to, że Rafał Trzaskowski, ale zresztą też posłowie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej rozmawiają z obywatelami, rozmawiają z mieszkańcami. Ja rozmawiam z mieszkańcami województwa podlaskiego i z mieszkańcami Białegostoku, Łomży, Suwałk. No i większość chwali program 500+, który zdecydowanie utrzymamy, bo pomógł on wielu rodzinom żyć na wyższym standardzie, więc program 500+ będzie utrzymany i tu nasz kandydat już to zapowiedział, ale chciałbym jeszcze, szanowni państwo, bo to jest bardzo świeża informacja, przed chwilą sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego zaprezentował hasło wyborcze, którym będzie silny prezydent, wspólna Polska, bo my chcemy mieć jedną Polskę, nie chcemy dzielić Polaków, nie chcemy dzielić Polski na Polskę A i Polskę B, nie chcemy dzielić w ogóle
Kropka
Polaków.
Miała być już...
Wspólna Polska i silny prezydent, dlatego wierzę,
to na
że
pewno
Rafał
będzie
28 czerwca wygra te wybory.
To na pewno będzie w materiale wyborczym. Także przypomnę, media będą czekały na tego rodzaju materiały i będą je publikowały. Komentarz Piotra Kusznieruka.
Znaczy, ja powiem tak, inicjatywa ustawodawcza pana prezydenta Andrzeja Duty w ostatnich 5 latach była minimalna. Głównie się podpiera projektami, które składał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Samodzielnie nie występował z takimi projektami. Projekty te, o których mówi, to albo były projekty rządowe. W jego ofercie programowej w tamtych wyborach pojawiło się kilka punktów wsparcia. Jego inicjatywy ustawodawcze były żadne albo nikłe.
Panie Piotrze, ale zna pan dowcip o czarnej wołdze? Nie? Zna pan. To podobnie z tymi ustawami. No, można było rządu nie poprzeć i zawetować niektóre pomysły.
Ale ja mówię o działalności prezydenta Dudy, a nie działalności rządu. Dzisiaj prezydent Duda, podpisując ustawę, która nie została stworzona w kancelarii prezydenta, próbuje sprzedawać, że to jest jego ustawa. Zwróćmy uwagę, że my dzisiaj głosujemy na prezydenta, a nie na parlament, a to są dwie różne instytucje. Prezydent deklarował w swojej kampanii wyborczej różne inicjatywy, z których po prostu przez 5 lat nie skorzystał. Niewiele po prostu robił. Jeżeli jego praca sprowadzała się wyłącznie do podpisywania dokumentów, no to tak naprawdę jego osoba w tym układzie jest mało potrzebna. Potrzebny jest prezydent progresywny, który będzie wychodził z inicjatywami ustawodawczymi, będzie pomagał społeczeństwu i będzie pomagał ludziom. Prezydent Duda po prostu przesiedział sobie kadencję w kancelarii prezydenta. Jest to oczywiście bardzo wygodne miejsce, natomiast po ilości spełnionych obietnic, ja tylko chciałem podsumować to, co pan redaktor powiedział. Prezydent Duda oferuje inwestycje w infrastrukturę, w samorządy, w inne rzeczy, a ja powiem w ten sposób. Prezydent Duda proponuje inwestycje w inwestycje. Wyłóżmy olbrzymie pieniądze na nieruszającą elektrownię atomową, na nieruszający port lotniczy i na mało ważne inwestycje, bo tam nasi ludzie wezmą wysokie wynagrodzenia. Przez 5 lat zarządzania trawnikiem albo pustym miejscem. To jest najlepsza inwestycja w inwestycje.
Z pewnością senator Gromko się z tym nie zgodzi.
No oczywiście tutaj słyszymy całą falę krytyki w stosunku do prezydenta. Ja oczekiwałbym od opozycji, żeby przedstawiała swoje lepsze propozycje dla Polaków.
To są fakty, panie.
Ani tego nie słyszeliśmy ani od przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, ani od przedstawiciela Lewicy. No cały czas ich praca polega na tym, żeby krytykować to, co robi zarówno prezydent, jak i rząd Prawa i Sprawiedliwości, a za nami przemawiają fakty. No, podejmujemy dzieło budowy centralnego portu komunikacyjnego, jest plan przekopu Mierzei Wiślanej, Via Baltica, Baltic Pipe, wszystko to są ambitne projekty, które mają sprawić, że rozwój Polski będzie jeszcze bardziej dynamiczny i w końcu przestanie istnieć kuriozalna sytuacja, żeby wypłynąć z Zatoki Wiślanej, musimy pytać zgodę, prosić zgodę Rosjan. No to jest niebywały zaszłość, która mam nadzieję, że niebawem właśnie przekop Mierzei Wiślanej da nam suwerenność w podejmowaniu i decyzji odnośnie tej strefy i wsparciu rozbudowy portu w Elblągu, bo też jest tutaj potrzebny, to jest szansa rozwoju lokalnego właśnie samorządy, to też jest wsparcie samorządu, miasto Elbląg będzie mogło rozwijać się w oparciu o tenże port. I to są
panie
fakty.
Senatorze.
Chciałbym o takich faktach rozmawiać, a nie słyszę dokładnie cały czas obrażanie prezydenta, mówienie, że jest strażnikiem trawnika. No to są niepotrzebne słowa. Licytujmy się, co możemy zrobić dla Polski, dla Polaków, a nie uciekamy do takich no, marnych porównań.
Panie senatorze, panie redaktorze, jeżeli mogę ad vocem, dwa słowa.
Jednym zdaniem.
Jednym zdaniem.
Bo już niecierpliwie w blokach startowych stoi piosenka i chcielibyśmy trochę odpocząć od słów.
Senatorze, dobrze, że pan mówi o faktach, bo trzeba powiedzieć o faktach. Ile kilometrów drogi S19 Via Carpatii wybudowaliście w województwie podlaskim? Zero. Ile metrów betonu zostało wylane pod centralny port komunikacyjny, a rządzicie już 5 lat. Zero. Tam jest pole, tam nie ma nic. Panie senatorze, ostatnio byli tam nasi słowie z kontrolą poselską. Okazało się, że rzeczywiście jest zarząd portu, są pracownicy w tym porcie. Zarząd, który zarabia ogromne pieniądze, ale nie dzieje się nic. Nie została wbita żadna łopata. To samo S19 w województwie podlaskim. Nasi mieszkańcy czekają na tą trasę. Wy rzeczywiście ogłosiliście przetargi, ale żaden przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty, więc liczą się fakty. Liczą się fakty, że rządzicie od 5 lat. Województwo podlaskie, najważniejsza jej inwestycja. Mówi pan, że wspieracie inwestycje. No to gdzie jest S19? Dlaczego jeszcze nie została wybudowana?
No tutaj akurat mamy czym się pochwalić, bo to jest już w realizacji. Zostały rozstrzygnięte pierwsze przetargi.
No ale gdzie jest pierwsza łopata? To gdzie jest w realizacji? Panie senatorze, proszę tutaj nie bujać.
Po starym szlaku, to jest coś, czego oczekiwali od nas mieszkańcy. Wsłuchujemy się, musimy zmienić przebieg trasy, więc to siłą rzeczy no, wydłuża czas, no ale budowa będzie budowana w optymalnym wariancie i ku uciesze wszystkich mieszkańców, zarówno Czarnej Białostockiej, Sokółki, aż do granicy w Kuźnicy.
Łopaty zapewnie czekają na honorowych wbijających owe łopaty w ziemię, także z pewnością to już jest. Jeszcze słowo i piosenka. Piotr Kusznieruk.
Ja tylko chciałem podsumować. Pan senator Gromko powiedział 10 zdań o S19, żadnej konkretnej daty, żadnego konkretnego stwierdzenia. Praca, rozumiem, przez S19 polega na wsłuchiwaniu się w głos społeczności. Naprawdę jest to ciężka praca za kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Nie jesteśmy już po wyborze wariantu i przetargi są rozpisywane. Ja wiem, że pan.
Ale żaden nie jest rozstrzygnięty.
Cały czas jest sytuacja w toku. W momencie, kiedy widzimy, że podobne rozstrzygnięcia w podobnych zakresach są na niższych stawkach, więc warto czasem chwilę się wstrzymać i wybudować.
Nie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o pieniądze, że chodzi o pieniądze.
Pierwszy przetarg został odwołany, dlatego że wykonawcy dali za wysokie ceny, ale to tylko dlatego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po prostu tej budowy nie doszacowała. Ceny wzrosły, panie senatorze. Niestety ceny wzrosły i trzeba doszacować tą budowę.
Stawiamy kropkę i słuchamy piosenki. Gorąco było w ubiegłym tygodniu w parlamencie, szczególnie w Sejmie. Między innymi głosowano wotum zaufania dla rządu. Także próbowano odwołać ministra zdrowia Szumowskiego. Nie udało się. Rząd wrócił z poparciem. Co było wiadome od początku? Pytanie, po co się o to starano, Mariusz Gromko. Jak pan sądzi?
Typowa akcja polityczna skierowana na jak najlepsze korzyści polityczne, wyborcze, bo tu o to chodzi, żeby nowy kandydat szedł w świetle jakiejś zawieruchy. No niestety, no chaos, zamieszanie to jest jedyne, co może opozycja nam dzisiaj zaproponować. Tym bardziej fakty są takie, że jest chęć i propozycja odwołania ministra zdrowia w momencie, kiedy cały europejski, a nawet światowe media tutaj jasno wskazują, że jest jednym z wybijających się szefów resortów zdrowia, który potrafił podejmować ważne, odważne, odpowiedzialne decyzje, aby ten zagrożenie epidemiologiczne było jak najmniejsze w naszym kraju. No i to udało się. Przypomnę, że jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy obostrzenia, zamknęliśmy granice, zamknęliśmy szkoły. To wszystko doprowadziło do tego, że w porównaniu z innymi krajami, z krajami szczególnie Europy Zachodniej, no znacznie mniej mieliśmy zachorowań. No to jest niebywały sukces i wiem, że historia przez wiele, wiele lat będzie przywracała honor ministrowi Szumowskiemu. My jako środowisko oczywiście Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy mu wdzięczni, no ale niestety nawet takich zasług nie jest w stanie docenić opozycja i cały czas szuka powodów, żeby wszcząć chaos, zamieszanie, wywołać niepokój i obawy mieszkańców właśnie żerując na epidemii. Tymczasem mamy czym się chwalić, naprawdę tą epidemię przeszliśmy bardzo łagodnie.
Kręci głową poseł Truskolaski.
Fakty. Panie senatorze, jeszcze raz mówimy o faktach. Luty 2019 roku. Główny epidemiolog naszego kraju, minister Pinkas, mówi, że epidemia koronawirusa nie jest dla Polski zagrożeniem.
Chyba luty 2020.
No 2020, oczywiście. 2020. Marzec 2020. Ministrowie rządu PiSu mówią o tym, że są doskonale przygotowani. Nawet jeżeli epidemia przyjdzie do Polski, to Agencja Rezerw Materiałowych jest doskonale wyposażona w maseczki, sprzęt ochrony osobistej, w fartuchy, w szubice i inne tego typu sprzęty. Okazuje się w marcu, jak mamy pierwszy przypadek, że dopiero pan minister zdrowia zaczyna kupować i przyłbice, i maseczki, i fartuchy. Niestety, te zakupy były nieudane, bo jak słyszeliśmy, były one robione od znajomego instruktora narciarskiego, który sprowadził sprzęt bez certyfikatów. Więc pan minister Szumowski nie poradził sobie z epidemią. Ale jeżeli wracamy do epidemii, panie senatorze, mówi pan, że Polska przeszła łagodnie epidemię. Nie, nie przeszła jej jeszcze, bo epidemia nadal jest. Chciałbym zauważyć, że wczoraj ponad 500 przypadków, przedwczoraj ponad 500 przypadków, dzisiaj już ponad 200 przypadków. Wczoraj rano w statystykach województwo
mamy problemy.
Było na drugim miejscu w ilości zakażeń. Minęło, halo, słyszymy się?
Tak, teraz słyszymy się. Idzie burza i trochę może mieć to wpływ na połączenie.
Ta epidemia nie minęła, ta epidemia nadal w Polsce jest, więc rząd Prawa i Sprawiedliwości co z nią nie poradził. Proszę tylko zobaczyć na krzywę zachorowań. W Niemczech spada, w Słowacji spada, w Czechach spada, a w Polsce rośnie. Gdzie jest to wypuszczenie? No, wypuszczenie to może być jedynie w sondażach Andrzeja Dudy, ale nie w krzywej zachorowań, bo ta krzywa cały czas wzrasta i nadal Polacy są narażeni na tą epidemię. Więc naprawdę, naprawdę czeka nas jeszcze wiele pracy, a pan minister zdrowia sobie nie poradził. I widzieliśmy, czym się zajmował w trakcie epidemii, bo na pewno nie ratowaniem naszego kraju, bo liczą się fakty, panie senatorze.
Teraz pan Piotr Kusznieruk i za chwilę pan senator Gromko.
Ja uważam, że pan senator Gromko po prostu nie umie czytać statystyk epidemiologicznych. Na dzień 8 czerwca mamy 26 780 osób chorych, 1161 pacjentów zmarło. W związku z tym krzywa nie wypłaszcza się nam, cały czas idzie do góry. Polska najszybciej zamknęła gospodarkę, w związku z tym mieliśmy najdłuższy możliwy okres recesji ze wszystkich krajów europejskich. Niemcy zamknęli gospodarkę później, otworzyli ją szybciej. W związku z tym oprócz ilości osób zmarłych i osób chorych, mamy również najgorsze skutki kryzysu gospodarczego. Tego jeszcze nie widać, bo będzie to widać za 2-3 miesiące. Jeżeli Państwo mówią o poradzeniu sobie z epidemią w momencie, kiedy krzywa epidemiologiczna rośnie, pacjenci chorują i pacjenci umierają, pojawiają się coraz to nowe ogniska epidemii, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Możemy za chwilę powiedzieć, że pan minister Szumowski za wyjątkiem propagandy nie zrobił nic konkretnego. Być może potrzebne były restrykcje, ponieważ Polska w marcu, 12 marca tego roku była kompletnie nieprzygotowana i by w przypadku epidemii powstała jakaś kolosalna śmiertelność. Natomiast 26 tysięcy osób, 1161 osób zmarłych i rosnąca krzywa epidemiologiczna to jest sukces. W mojej ocenie jest to ewidentna porażka przy otwartej gospodarce, chyba że ją za chwilę będziecie Państwo zamykali drugi raz. W okresie zamknięcia gospodarki, zamknięcia obywateli w domu nie zrobiliście dla epidemii nic, bo gdybyście zrobili, to krzywa epidemiologiczna by się wypłaszczyła i epidemia zmieniłaby trend. Dzisiaj przesiedzieliśmy w domach 2 miesiące, małe przedsiębiorstwa upadają i są w trudnej sytuacji, a krzywa rośnie. Co to za efekt? To jest efekt nieudolności załatwienia tej sprawy.
Dziękuję. Senator Gromko.
No i właśnie warto przywołać jednak liczby, no bo w momencie, kiedy...
Dobrze pan mówi, panie senatorze.
Dokładnie o liczbach dzisiaj powiedziałem, panie senatorze. 26 tysięcy osób choruje.
Tak, ale w przeliczeniu 1168. Cały czas Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o minimalną ilość zgonów. No i to jest bezsprzeczne. Nie musieliśmy w Polsce decydować, którego pacjenta...
Panie senatorze, pan mówi nieprawdę. W przeliczeniu na milion mieszkańców jesteśmy kilka razy przed Niemcami. Najmniej osób uparło w Niemczech.
Proszę jednocześnie, pozwólcie panowie. Słuchamy, senator Gromko mówi.
Każdy, kto potrzebował opieki, każdy, kto potrzebował hospitalizacji, taką pomoc otrzymał i to jest ewidentnie sukces. Zbudowaliśmy w bardzo szybkim tempie alternatywną sieć szpitali dla osób, które w razie zakażenia mogłyby być dalej leczone zarówno na choroby sercowe, choroby onkologiczne. W bardzo szybkim czasie udało się nam zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, bo z jednej strony musieliśmy stworzyć warunki do tego, żeby dać opiekę ludziom, którzy zostali zakażeni, ale jednocześnie dać opiekę ludziom, którzy byli w trakcie leczenia i na nich trzeba było też przygotować odpowiednie oddziały. To były trudne decyzje, to były też z emocjami rozmowy, bo wielu ludzi też bało się, ale pokazaliśmy, że potrafimy to zrobić i to zrobiliśmy. Dzisiaj nie mówimy o tej skali śmiertelności, co w innym kraju i to jest, co w krajach Europy Zachodniej, to jest ewidentnie sukces.
To postawmy tutaj kropkę. Historia tak z pewnością rozsądzi te wszystkie spory. Musimy jeszcze poczekać na wiele ekspertyz, które pokażą, jak podjęte działania, jaki miały wpływ na to, co się wydarzyło w naszym kraju. A za chwilę, jeśli panowie pozwolą, to zajmiemy się sprawą wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Dla wielu jest to trudna decyzja, która narusza stabilność paktu NATO, ale inni być może się cieszą. Kto, to o tym porozmawiamy za chwilę. Prezydent Donald Trump lubi tweetować i jego tweet w weekend o tym, że zamierza wycofać prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec, wywołał prawdziwą burzę na linii transatlantyckiej pomiędzy Europą a Ameryką, no i także spore podniecenie w różnych państwach, szczególnie tych, które spodziewają się ewentualnego przesunięcia owych żołnierzy z Niemiec, na przykład do Polski, do Rumunii i innych krajów. Jak panowie to komentują, czy to wzmocni nas na przykład wobec Rosji? Senator Mariusz Gromko.
Tak, powszechnie wiadomo, że takie rozmowy trwają, one nie są publiczne. Wiadomo, sprawy wojskowe wymagają specjalnych warunków, ale liczymy, że właśnie część z tego kontyngentu, która zostanie wycofana z terytorium Niemiec, zostanie przesunięta właśnie na wschodnią flankę NATO i że część z tego kontyngentu zasili wojska, które stacjonują na terenie Polski, no bo tutaj trzeba przyznać, że Polska wywiązuje się z deklaracji przekazywania 2% PKB na obronność. Niemcy tego nie realizują, stąd też pewnie takie kroki rozważania po stronie amerykańskiej, żeby wspierać tych partnerów, którzy realizują obietnice, którzy kiedy deklarują przekazywanie 2% na obronność, faktycznie tak robią. Tak robi rząd Prawa i Sprawiedliwości i liczymy, że stąd też część tego kontyngentu trafi na tereny Polski, bo chcę przypomnieć, że w tej chwili około 5000 żołnierzy stacjonuje w Polsce, ale to nie są tylko Amerykanie. Mamy też żołnierzy brytyjskich, mamy żołnierzy rumuńskich i chorwackich. Polscy żołnierze stacjonują natomiast też na Łotwie i w Rumunii. To dowodzi, że definiujemy, podobnie jak całe NATO, ewentualne zagrożenie ze strony wschodniej. No i tu należy dołożyć wszelkich starań, aby ta wschodnia flanka była jak najmocniejsza, żeby odstraszała i żebyśmy mieli pewien zasób militarny, który no, będzie zniechęcał potencjalne zakusy agresji wobec Polski i wierzę, że
i
tak
innych
się stanie.
Ale dziękuję bardzo. Liczę, musimy za chwilę skończyć.
Moi współtowarzysze w dzisiejszej audycji, no, będziemy mówić jednym głosem i zauważają to, co jest realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Że to
kropka, panie senatorze. Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, temat, który poruszamy, no, na razie jest tylko i wyłącznie plotką, tak? Medialną zawieruchą. Nie wiadomo jeszcze, czy Stany Zjednoczone wycofają te wojsko. Ale najważniejsze jest to, że trzeba robić wszystko w porozumieniu z Paktem Północnoatlantyckim, w zgodzie z NATO, tak? No oczywiście nie byłaby to zła wiadomość, gdyby jeszcze więcej amerykańskich żołnierzy stacjonowało w Polsce. No chciałbym zauważyć, że nawet w naszym województwie mamy przesmyk suwalski, no, który wypadałoby, żeby był dobrze broniony. Więc mam nadzieję, że jeżeli Ameryka zdecyduje się na to, żeby więcej żołnierzy wysłać do Polski, to właśnie te siły będą skierowane na przykład na przesmyk suwalski. Ale to na razie tylko i wyłącznie plotki, jakieś takie przecieki medialne, bo tak naprawdę nie wiemy, czy tych żołnierzy w Polsce będzie więcej i też nie wiemy, czy żołnierze...
Pan senator, pan poseł, tak. Panie pośle, internet już stawia kropkę. Teraz Piotr Kusznieruk, mamy minutę, panie Piotrze.
To znaczy relokacja żołnierzy amerykańskich będzie tworzyła w tym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej kolejny punkt zapalny. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w przypadku zwiększenia ilości żołnierzy amerykańskich po stronie rosyjskiej nastąpi odpowiednie działanie symetryczne.
No ale już zrobili, postawili rakiety Kalibr i inne, w obwodzie kaliningradzkim coś niesamowitego.
Ja powiem w ten sposób, to znaczy my mamy już po pierwotnej relokacji żołnierzy amerykańskich zaczynający się punkt zapalny. Jeżeli zwiększy się ilość tych żołnierzy, Rosjanie zareagują działaniem
podobnym. W związku z tym pamiętajmy, że ewentualny konflikt i ewentualne nagrzanie sytuacji nie będzie się odbywało na terenie Stanów Zjednoczonych czy Rosji, tylko konflikt będzie rozgrywał się na terenie Polski.
No ale niezależnie, czy żołnierze amerykańscy będą stacjonowali w Polsce czy w Niemczech, to konflikt też nie będzie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Europie.
Ja rozumiem, tylko że my powinniśmy najbardziej dbać o to, żeby nie pojawiały się punkty zapalne, jeżeli będziemy generowali punkty zapalne w okolicach swoich granic, będzie po prostu mniej bezpiecznie.
Dziękuję bardzo. Musimy już kończyć, bo pora na dezynfekcję i przygotowanie się na kolejne zmiany w naszym programie. A panom już dziękuję. Senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję serdecznie.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję, pozdrawiam państwa serdecznie.
Oraz szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk.
Dziękuję państwu za wysłuchanie. Do widzenia.
Do usłyszenia. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę.